wszyscy liczą na to, czy bardzo dużo ludzi liczy na to, że ta gratyfikacja będzie natychmiastowa, nie? Natomiast u nas w branży też jest tak, że zanim coś się po prostu wykluje, zrodzi, dostanie nowe zamówienie, nowy przetarg, mija dużo, dużo, dużo czasu.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kurek.
Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest przedsiębiorca, który zaczynał w bardzo młodym wieku. Zdążył już rozwinąć firmę do sporych rozmiarów i nie zatrzymuje się. A przy tym cały czas osobiście się rozwija. To jest Jakub Ciupiński.
Dzień dobry, miło mi. Cześć Tomku.
Cześć Jakub. Dobrze cię widzieć.
Ciebie również.
Bo pamiętam, że pracowaliśmy ze sobą, nie wiem, kilka lat temu, dwa, trzy lata temu jakoś, znaczy cały czas pracujemy, ale my osobiście widzieliśmy się. I co, jestem z tobą w kontakcie po raz kolejny i to naprawdę jest autentycznie moje wrażenie, to czuję, że ty się bardzo mocno rozwijasz jako człowiek, jako przedsiębiorca, tak jakby dorastasz do może roli albo do wielkości firmy.
Mam to skomentować czy podziękować?
Jak czujesz?
Tak, rzeczywiście taka jest obserwacja i mojej rodziny i moich współpracowników, że jakby moje zachowanie i to, jakim jestem człowiekiem, jest znacząco odmienne od tego, jakim byłem człowiekiem parę lat temu.
Mi osobiście daje to dużą nadzieję, bo ludzie nie lubią się rozwijać, a ty to robisz. Po co? Przecież masz już firmę, przyzwoicie zarabiasz pewnie, nie? Po co się rozwijać?
Po co się rozwijać? Żeby się nie cofać. Okay. To jest takie pospolite, ale chyba głęboko prawdziwe. Mhm. Zawodowo trzeba się rozwijać, żeby gonić konkurencję, żeby warto się rozwijać, żeby nam się dobrze żyło.
Zawodowo?
Osobiście też.
Okay.
Osobiście też. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ten rozwój związany z wymianą sprzętu, z inwestycjami, z poprawą warunków socjalnych pracowników, przekłada się na lepsze życie. Natomiast prywatnie chcę nadążać też za swoją partnerką życiową, która też się bardzo dużo uczy, edukuje, jest lekarzem, który cały czas gdzieś tam szuka nowych rozwiązań, więc
ja też szukam. Potwierdzasz to, że za każdym mężczyzną, za każdym człowiekiem sukcesu stoi kobieta, nie?
I tutaj są dwie opcje. Albo stoi i go tam ciacha nożem, albo go wspiera. No ja zdecydowanie mam tą drugą opcję, także jestem w czepku urodzony.
No ja też tak mam akurat. No ale po co rozwijać firmę? No bo jeśli dojdziesz do jakiegoś etapu, znaczy bardzo rzadkie jest u ciebie to, co teraz powiedziałeś, że jednocześnie dbasz o potrzeby pracowników i starasz się, żeby ich warunki socjalne, ja to mogę potwierdzić, bo widzę to, że to nie jest tak, że przybywa ci tylko aut w garażu, ale ty dzielisz się tym rozwojem też z ludźmi, którzy pracują w coraz fajniejszych biurach, coraz fajniejszych warunkach, prawda? Czemu to robisz?
Tak jak już wspomniałem, działamy w sektorze gospodarki odpadami. Mamy na tapecie na rynku lokalnym, wojewódzkim, krajowym i też międzynarodowym ogromną konkurencję. No i żeby funkcjonować w tym ekosystemie, musimy się rozwijać, więc jakby czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, to w momencie, kiedy ja tego rozwoju zaprzestanę, to może to nie będzie efekt, który się gdzieś tam pojawi za dzień, dwa czy miesiąc, natomiast w perspektywie kilku lat po prostu przestaje być konkurencyjny. Zobowiązują nas do tego przepisy.
Okay.
Też więc, kiedy zaczynałem 15 lat temu, nikt nie zwracał uwagi na to, jakimi samochodami odbieramy odpady. Natomiast dzisiaj już jest mowa o elektromobilności i czy nam się podobają takie samochody związane z akumulatorami, z napędem akumulatorowym, czy nam się to nie podoba, no to musimy być na to przygotowani. Musimy
śmieciarka na baterię, to twoim zdaniem się uda?
Um, Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy nie, natomiast widzę, jak ta technologia się zmienia, jeżeli chodzi o, o ruch komunalny i no, te samochody, którym jeździliśmy, tak jak mówię, w momencie, kiedy zaczynaliśmy prowadzić ten biznes, to są zupełnie inne pojazdy, te, które są dzisiaj. No, to jest naprawdę czysta przyjemność, żeby do nich wsiąść i to jest naprawdę wysoki high-tech i tam jest już tyle zaawansowanych systemów, które wspomagają pracę kierowcy, ładowaczy i przyspieszają i pomagają w zarządzaniu tym samochodem i tym, co się w środku dzieje, że to jest po prostu przeskok nie do poznania. Nie?
Ale tu przed nagraniem rozmawialiśmy też trochę o tym, że te przepisy, które cały czas wymuszają coraz lepszą jakość tych pojazdów, usług, mogą być też ograniczeniem, nie? Wspomniałeś o tym, że śmieciarki mają takie systemy, że potrafią się na przykład wyłączyć na godzinę i wtedy no, ona nie jeździ, nie zarabia, bo jest zablokowana, tak?
No mogę to jedynie potwierdzić. To jest generalnie, pewnie to pytanie padnie, mogę zrobić taki wstęp, że przepisy w naszej działalności są często bardzo dużym ograniczeniem, jest ich też bardzo dużo. I odniosę się znowu do tego, że kiedy ja zaczynałem po szkole średniej swoją przygodę z przedsiębiorczością, mieliśmy raptem dwie ustawy, które ja musiałem znać. To była prosta analiza, bo te dokumenty były jednolite, spójne, nie odnosiły się do innych przepisów. Była ustawa o gospodarowaniu odpadami, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Te dokumenty były dość spójne, one się rzadko zmieniały, więc jakby raz dobrze się przygotując do takiego sprawdzianu można było na tym przejechać paręnaście ładnych lat i zawsze być takim piątkowym przedsiębiorcą w zakresie znajomości tych lektur. Natomiast dzisiaj to już są implikacje do przepisów europejskich. To są przepisy, które mają wejść w życie, co jest oficjalnie potwierdzone, a co się za chwilę zmienia i takie nadążanie za tym też jest częścią naszego rozwoju.
Ty się tym zajmujesz osobiście, w sensie czytaniem przepisów, nadążaniem, czy ktoś ci pomaga w firmie?
Firma ma prawie 30 osób, które pracują w administracji. W tych szeregach jest dosyć dużo ludzi, także no wszyscy są tym mocno zainteresowani. Natomiast nawet ostatnie dni pokazują, że przygotowywaliśmy się i ja bardzo naciskałem na to, żeby firmę przygotować do systemu krajowego systemu faktur, elektronicznych faktur, systemu KSeF. No i po 2 czy 3 dni temu wyszła informacja, że ten system jest jeszcze w jakiś sposób komentowany przez przedsiębiorców i nie będzie wchodził w połowie tego roku, więc jakby staram się nadążyć za tym, co wchodzi i potem za aktualizacjami, które nie wchodzą. I takich rzeczy na tapecie mamy bardzo, bardzo dużo, które w najbliższym czasie mogą ten biznes wywrócić do góry nogami. Zresztą wywracają i bardzo dużo na ten temat się dzieje, więc to też jest...
Masz już ponad 30 śmieciarek, tak?
30 samochodów.
30 samochodów. Mówiłeś już, jak się to trochę zmieniło, a jak można usprawnić recykling śmieci, bo ty zajmujesz się też przetwórstwem odpadów, prawda? W postaci folii.
Tak.
Na przykład.
REKO przetwarza folie polietylenowe na granulat. Ten granulat może być wykorzystywany potem do produkcji z powrotem folii wszelakich, do budownictwa, do opakowań, do folii jakichś tam paraizolacyjnych.
I to paradoksalnie też nie jest taki łatwy biznes, bo jak czasami opowiadam, że mamy takiego klienta, no to ludzie mówią, a to prosty biznes, a to wcale nie jest proste, bo jak poznałem tą technologię, to okazuje się, że czystość folii ma znaczenie, prawda, jej skład, bardzo wiele elementów.
Dla nas największym, czy dla mnie personalnie, brałeś udział w tym wydarzeniu, największym wyzwaniem jest praca w zupełnie innym systemie niż praca taka, jaką mieliśmy świadczyliśmy przez 10 lat związana z odbiorem odpadów. Tutaj pracujemy ciągle, to są maszyny, które konsumują dużą ilość energii i potrzebujemy stworzyć taki system, który pracuje cały czas, niezależnie od pory dnia i pora tygodnia i też czerwonych kartek w kalendarzu.
No wiem, że był kłopot, jeśli chodzi o nie wiem, czy kłopot, no, ale trzeba było ogarnąć tą stronę ludzką, prawda? Bo ludzie nie do końca byli przygotowani na taki sposób pracy, nie?
Przede wszystkim ja musiałem się do tego przestawić, ja musiałem się do tego przygotować i to też jest część mojego ogromnego rozwoju, zresztą z twoim konsultantem Maćkiem Pawłowskim, którego serdecznie niniejszym pozdrawiam i bardzo mu dziękuję za ten czas. Wtedy myślę, że bez... mogę taką laurkę przypisać, ale część tego sukcesu to jest na pewno sukces Macieja i wskazania takiej drogi przejścia z tego działu firmy produkcyjnego, z systemu pracy od poniedziałku do piątku, do pracy w trybie ciągłym. I to jest wielkie wyzwanie i tego się trzeba było nauczyć. Tu wewnętrznie, natomiast na zewnątrz to, co może nam pomóc w recyklingu, to jest stałość strumienia wsadu i to jest coś, nad czym my pracujemy i też jakby zależy mi na tym, żeby to głośno wybrzmiewało, stąd nalegałem i prosiłem o twoją atencję w tym zakresie, żeby móc o tym powiedzieć parę zdań i ja staram się być dość aktywny na różnych konferencjach, sympozjach i w takich miejscach, gdzie możemy, czy ja jako przedstawiciel branży mogę docierać do wprowadzających opakowania, które potem stają się odpadem opakowaniowym, który trafia w konsekwencji na samym końcu do mojego zakładu, żeby to były opakowania, które naprawdę nadają się do recyklingu. A z tym jest wielki problem. Nie? I na ten temat zaczyna się gdzieś tam mówić coraz więcej. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, kiedy wchodzę do sklepu, że my tylko o tym mówimy, natomiast potem też to jest smutne i przykre, ale bardzo prawdziwe, że ci, którzy bardzo dużo o tym mówią, bardzo mało w tym zakresie robią.
Oczywiście, czyli to znaczy producenci?
Producenci wprowadzający. Nie mam tu żadnej umowy i nie są to moi klienci, ale jakby nie jest tylko źle, nie? Bo możemy wejść do sklepu IKEA i tam te opakowania, które się znajdują, te folie, to jest dla nas super materiał wsadowy, jest jednolity, niezadrukowany jakimiś farbami, zawsze powtarzalny.
Czyli też ekologiczny przy okazji, nie?
Możemy zrobić ten, pęta, po angielsku, close the loop, nie? I bez problemu tym materiałem obracamy. My go tutaj delikatnie przygotujemy do recyklingu, przesortujemy.
I rozumiem, że alternatywnie są takie firmy, czy tacy, nie wiem, dostawcy, producenci, którzy o to nie dbają i masz duży kłopot z tą folią.
Ona się nie nadaje do recyklingu materiałowego. U nas w kraju, w Europie zaczęło się bardzo dużo mówić o recyklingu chemicznym. Natomiast to jest taki hegemon, którego wszyscy o tym mówią, ale jeszcze nikt go w świecie...
Co to znaczy, chemiczny?
A to musisz mówić tym, którzy bardzo dużo o tym mówią. Pewnie znajdziesz takich. Gdzieś tam Orlen publikuje takie informacje. Przepraszam, ja nie jestem kompetentny i nie chciałbym kontynuować tutaj. Mogę opowiedzieć o każdej maszynie i każdej części tego procesu, w którym głęboko jestem. Natomiast chcę powiedzieć, że po prostu pojawia się jakaś alternatywa i wszyscy ci, którzy wprowadzają te opakowania i te odpady, których się nie da dzisiaj doraźnie przetworzyć, mówią, że będzie na to rozwiązanie. Nie? Natomiast na tu i teraz doraźnie my jesteśmy rozwiązaniem i my potrzebujemy tej folii, kupujemy, podejmujemy takie inicjatywy i też nie ma żadnego problemu, żeby się skontaktować z naszym działem handlowym, żeby on podpowiedział i mamy gotowe prospekty i też zapraszamy wszystkich, jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby pokazać, czy to opakowanie nadaje się potem do takiego recyklingu stricte w naszej instalacji, czy też u naszych znajomych, bo też sortujemy inne surowce wtórne, które wysyłamy do innych recyklerów. Nie wiem, co tu mówię.
No bo alternatywą do tego chemicznego, który jest takim świetnym gralem, że nikt go jeszcze nie widział, albo tym godotem, na którego się czeka, no to jest ta twoja technologia, taka twarda. Na czym ona polega?
Ta technologia polega na tym, że wszystkie folie z centrów dystrybucyjnych, które służą do zabezpieczenia palet przed jakimiś tam czynnikami atmosferycznymi, czy przed słońcem, w końcu trafiają do jednego wspólnego miejsca, jakim jest najczęściej prasokontener, który podstawia Reko. Potem trafiają do nas na naszą sortownię manualną. Tam są odbierane jakieś resztki palet, która gdzieś pękła w wyniku czynników logistycznych, gdzieś tam na przeładunku, z takich zanieczyszczeń, których by nasza technologia nie odebrała. Następnie te odpady foliowe rozdrabniamy, myjemy w kąpielach wodnych, suszymy. oddzielamy wszystkie te elementy, które są, od których miała zabezpieczyć, folia miała zabezpieczyć jakby ten wyrób gotowy, nie? Jakim tam są płytki w markecie, czy jakiś miś dla
czy zabrudzenia dla różnego typu, nie?
Więc my to wszystko w naszej instalacji oddzielamy, suszymy tą folię i tłoczymy z niej na wytłaczarkach gotowy granulat, który jest w trakcie tego tłoczenia jeszcze dodatkowo filtrowany.
I też ma różne klasy pewnie, nie? Które później...
Tak. Przetwarzamy folie bezbarwne, kolorowe, przetwarzamy folie takie o wyższych gdzie lepiej filtrujemy, po to, żeby osiągnąć potem wyroby cieńsze, które są przeznaczone do takich folii jak stretch, który ma 8 mikronów grubości. No i produkujemy też takie folie, które tam mają 25 czy 30 mikronów grubości, grube kaptury, które na przykład służą do tego, żeby paletę z cegłami czy z jakimś tam porotermami, to nazwa własna, to nie wiem, jakimiś dużymi materiałami objętościowymi.
Jak zaczynałeś ten biznes, to pamiętam, że pomagaliśmy, zaprosiłeś nas do pomocy przy uruchamianiu go i był taki moment, że powiedziałeś, ja już nie chcę tego robić, to w ogóle nie, zamknijmy to, to był błąd i strasznie byłeś wkurzony, ale sam tu wspomniałeś o tym, że pomógł ci Maciej, pomógł ci konsultant. Jaka była jego rola? Jaka jest rola, abstrahując od tego, że to był Maciej z Instytutu Doskonalenia Produkcji, po prostu jaka była rola jego jako konsultanta, który przychodzi z zewnątrz i podpowiada tobie jako przedsiębiorcy, który już jednak ma pewien biznes i pewne doświadczenie nieco w innym sektorze. W czym on tobie pomógł albo co dzięki niemu zrozumiałeś, dowiedziałeś się, że zacząłeś jednak inwestować w to i jeszcze teraz no, rozwijać, bo już masz dwie hale, prawda?
Pytasz stricte o Macieja, czy jakby o
całe... Pytam ogólnie o rolę takiego konsultanta, no bo rozumiem, że korzystałeś pewnie z różnych firm doradczych i dalej to robisz. Natomiast pewnie było coś specyficznego w tym zachowaniu, a może to jest kwestia Macieja, może to jest kwestia osobowa, nie wiem. Ale jak ty na to patrzysz? No bo przyszedł do ciebie człowiek, który razem z tobą zaczął ten biznes budować, tak to nazwijmy. No miałeś też menedżerów, prawda, wynajętych, którzy się z jakichś powodów nie do końca sprawdzili.
Tak.
Na czym polegała ta może to jest jakieś unikalne, na czym polega ta rola Macieja, czy konsultanta?
Wiesz co, no konsultantów i takich firm, które już z nami pewne procesy outsourcujemy, nie robimy ich sami z różnych powodów. Mamy dosyć bogatą historię. Myślę, że jak na taką firmę lokalną, która gdzieś tam działa na Śląsku, to tych ludzi, którzy się tu przewinęli, jest dosyć sporo i to zaplecze jest bardzo duże. Na chwilę obecną mam nadzieję, że się to zmieni i bardzo pragnę, żeby moi pracownicy też zaczęli wychodzić z taką inicjatywą, że chcą się szkolić i widzą konkretne obszary, w których
to
mamy
sens,
braki i sobie sami nie dajemy rady, a nie chcemy się zwalniać, czy nie zwątpiamy w to, że nie wątpimy w to, że sobie z tym poradzimy, więc tak. Może poszukajmy gdzieś na zewnątrz. Także no, dla mnie takim momentem było to, że tak jak ci mówię, ja już znasz moją historię, ja zaczynałem w bardzo młodym wieku, nie miałem absolutnie żadnych doświadczeń w pracy u kogokolwiek, gdzieś to były jakieś dorywcze prace wakacyjne, więc nie miałem skąd nabrać.
Nawet od rodziców nie miałeś, bo sam ich zatrudniłeś potem, nie?
Tak, ale rodzice są też z krwi i kości przedsiębiorcami i rzeczywiście to jakiś tam taki kunszt przedsiębiorczości w domu zawsze był. No niemniej jednak szefem w firmie rodziców nie byłem, nie? Starałem się im pomagać, tak. Oni mi tak udostępniali taką możliwość, żebym się tam dużo nauczył, no ale jakby te decyzyjność zawsze była w ich rękach. Natomiast my nie pracowaliśmy, rodzice się zajmowali, prowadzili sklep spożywczy i handlowali jakimś spożywką, tak się to można nazwać. Także ja nigdy nie miałem doświadczeń związanych z pracą ciągłą zakładu, tak? Z takim wymiarem, że może inaczej, Reko wywodzi się ze zbierania surowców wtórnych, nie? Więc ja jako młody chłopak pełen zapału i energii mogłem pracować od poniedziałku do piątku, natomiast kiedyś ten tydzień się rozpoczynał i kończył. W związku z tym zawsze był ten moment wytchnienia, nie? Zawsze był ten moment, kiedy można było założyć przysłowiową bejsbolówkę i po prostu prysnąć gdzieś na dwa dni, złapać trochę pozytywnej energii i w poniedziałek z werwą wrócić do pracy. No, w momencie, kiedy padły takie decyzje związane z z budową linii do regranulacji, to nie mieliśmy żadnych doświadczeń i też ja nie byłem bogaty o tą wiedzę, że można kogoś podkupić z rynku, że można gdzieś przyjąć jakiegoś doświadczonego menadżera, kogoś, kto nam pomoże to pociągnąć, a jak już taka osoba się pojawiała, no to mówiła: okej, ja pracowałem 20 lat w przetwarzaniu tworzyw sztucznych, ale to były wysokiej klasy komponenty do automotywu i w ogóle tutaj jakiś bałagan związany z surowcami wtórnymi i tym, że to przyjeżdża i jest odmienne od zamówienia, jest dla mnie niedopuszczalne. Już nie chcę używać jakichś epitetów, ale żeby to najbardziej jakoś zgrabnie i okładnie
powiedzieć. Już ustaliliśmy, że tu można przeklinać, nie? To w tym
ale nie chcę jakby wracać do tamtych emocji w taki sposób, więc po prostu to się kilkukrotnie tam nie sprawdziło. No i ja stanąłem przed ścianą, nie? Że ja po prostu nie potrafię. Nie? No, byłem zawsze zaangażowany od początku do końca tego procesu, czyli od momentu, kiedy te samochody moje rano wyjeżdżały, zbierały te śmieci, ludzie je przesegregowali i załadowaliśmy je na samochody, sprzedaliśmy. Ja wtedy byłem, nie? Jakoś tam.
I w nocy mogłeś iść spać, nie?
Tak, i był ten moment, kiedy był reset. No, w momencie, kiedy weszliśmy w taki zupełnie przeskok, to też na jakiejś prezentacji tutaj dla naszych pracowników to tak porównywałem, że to jest jak z jednej strony jazda samochodem i nagle musisz się przesiąść do wahadłowca, nie? I ktoś się po prostu do niego
wsiada. Albo w Le Mans bierzesz udział, 24 na przykład.
Tak, tak, tak. I nagle się okazuje, że jest sobota, po południu nam się psuje jakiś element w linii i ja muszę zapłacić za moich pracowników za całą sobotę, za całą niedzielę i za cały poniedziałek i wiem, że nie zarobię ani złotóweczki, mam same koszty, same straty, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Klient, do którego mamy dostarczyć materiał w poniedziałek, nie odbiera telefonów, a wiem, że na niego liczy, więc to była sama ciąg jakichś nieporozumień, niezrozumienia, braku wiedzy, nie? W przypadku Macieja i tego pierwszego projektu to był absolutnie brak wiedzy o zarządzaniu takim stylem produkcji, nie? Więc to były tego typu, tak, to było to.
Podpowiedzi.
Tego typu podpowiedzi i to była długa, organiczna praca, nie? Potem to się przerodziło w coś takiego, że Maciej zaczął bardzo mocno pracować ze mną, nad moimi zachowaniami, czy gdzieś tam kogoś przysłowiowo popieścić, czy go bardziej tam gdzieś popchnąć, czy kopnąć wręcz w dupę, żeby się zabrał.
Do dzisiaj ma ksywę dziadek, nie?
Ma różne ksywy, niemniej jednak jakby Maciej jest jeszcze zdrowo starszy, tak? To jest już człowiek, więc ja sobie bardzo cenię go za światłość umysłu. Miał wiele takich rzeczy, które po prostu były totalnie nietrafione, nie? Jak na przykład to, żeby robić, pamiętam taką bardzo burzliwą dyskusję o tym, że Maciej chciał stworzyć magazyn części zapasowych dla ciężarówek, żeby tam były wszystkie części. No, ten świat tak poszedł teraz do przodu w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, że możemy coś zamówić rano i to w południu może być u nas, nie? Tak. Więc nie ma takiej potrzeby, żebyśmy...
Fajnie, że o tym mówisz, sorry, że ci wchodzę w słowo, ale to jest bardzo ciekawe, bo mimo to, że tak jak mówisz, Maciej czy konsultant popełnia błędy pracując z tobą, no to ta synergia gdzieś pojawia się i jednak dalej korzystasz z takich usług, nie?
A to jest bardzo różnie, bo teraz mieliśmy takie doświadczenie też bardzo negatywne z konsultantami i mimo, że ja naprawdę się staram bardzo mocno przygotować do tego i absolutnie nie jest tutaj kryterium cena, żeby wziąć i komuś zapłacić jak najmniej za jakieś szkolenie, czy działanie rozwojowe, czy warsztat, no to nie zawsze się to udaje osiągnąć, nie? I mimo, że jakby założenia są, wydaje się, że my je kupujemy, moja załoga też je kupuje, i to jest fajne, żeby to zrobić, tak jak mówię, no na dzień dzisiejszy to jest w moich rękach i ja te obszary gdzieś definiuję i najczęściej w tym kierunku zmierzamy, ale też już są takie symptomy, że ktoś mówi, może nie teraz. Nie?
Ale to znowu jest bardzo rzadkie, bo ty pozwalasz ludziom, sobie przede wszystkim, ale także swoim ludziom popełniać błędy, nie?
A jak inaczej? Kto ich nie popełnia?
No właśnie, popełniamy wszyscy, tylko niektórzy są na to niegotowi. No, niedaleko stąd jest duża firma, dla której też pracowałem i tam na przykład właściciel jest kompletnie niegotowy na to, żeby ludzie popełniali błędy, bo jego zdaniem błędy, nikt się nie może mylić, bo on się nie myli też, więc oczywiście to jest wszystko fasada, no bo tak jak powiedziałeś, wszyscy popełniamy błędy, tylko moim zdaniem różnica tkwi w tym, że się umiemy do tego przyznać i też dać przestrzeń ludziom, prawda? No bo jeśli dajemy ludziom możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, jeśli zgłoszą pomysł, który poprawi organizację, no bo też to stosujesz, tak. No to z drugiej strony musimy wiedzieć o tym, że czasami oni zgłoszą coś, co kompletnie jest nie, no, czapki, niedopasowane i to kosztuje pieniądze firmę, prawda? Ty nie każesz im zwracać wtedy 1000 złotych czy ileś pieniędzy za ten stracony weekend, bierzesz to na siebie, nie? Czyli pozwalasz ludziom popełniać błędy, bo wierzysz, że dzięki temu firma staje się jako organizm lepsza, nie?
Wiesz co, zdecydowanie jakby błędy są wpisane i to jest tak już mocno usadzone w wielu lekturach biznesowych i u ludzi, którzy o tym mówili, że no jakby dla mnie to już się stało naturalne, nie? Ja musiałem jakby do tego też dorosnąć i oczywiście, że to we mnie jakoś tam ewoluowało. Fajnie jest przeczytać książkę o Steve Jobsie, który nie tolerował takich zachowań, nie? Natomiast no, Steve Jobs był jeden, nie? Bardziej gdzieś tam te teksty takie z Fordem mi się podobają, nie? Że te nasze porażki są tylko po to, żeby wiedzieć, że następnym razem to zrobimy po prostu lepiej.
Jobs był na pewno wybitny, natomiast zauważ, co się stało z Apple'em, jak go zabrakło, nie? Tak naprawdę już nie ma takiej pozycji jednak,
tak, nie? Tak. Więc nie, no my popełniamy masę błędów, ja sobie zdaję z tych błędów sprawę i sam je też popełniam niezliczoną ilość. Nie chcę tu nikogo pieścić i to nie jest, to też jest...
A pozwalasz ludziom na to, żeby przychodzili do ciebie i mówili, Kuba, popełniłeś błąd?
No chcę.
Okay.
No chcę, no nie zawsze jest mi łatwo się do tego przyznać, oczywiście, że tak, natomiast już nie mam takiej...
Nie wyrzucasz
nie jestem i tyle, na tyle porywczy, że kogoś wyrzucę, zwolnię czy skarcę, no robiliśmy już kilkukrotnie, mieliśmy takie w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia warsztaty, które miały na celu nauczyć nas udzielania feedbacku, udzielania wiadomości zwrotnej. Myśmy uczyli się o tym, co to jest konstruktywne powiedzenie, o tym, że jest problem i widzę, że jest taki obszar, który mi się nie podoba, czy też po prostu zrobiłeś coś źle, nie? Jak to powiedzieć i jak możemy pod rękę to naprawić i iść razem pod rękę dalej. Także to bardzo cenne doświadczenie, mnie bardzo dużo dało, mimo że to był tylko jednodniowy warsztat, ale takie rozróżnienie i też takie kruczki, nie, związane z tym, jak to robić, to na mnie to wpłynęło bardzo pozytywnie. Też dowiedzenie się, co to jest, jak jest krytyka, nie, jak ci powiem, po prostu jesteś kretynem, nie, czy powiem ci w przenośni o tym, że jesteś po prostu zjebany, nie, to, no to jak to na ciebie wpłynie, nie, jak nie powiem ci dlaczego, tylko tak sobie po prostu się z tym zostawię, nie, no to jak, ile to może na ciebie oddziaływać i jakie też skutki medyczne to może mieć, nie, jeżeli tak będę cię po prostu bardzo długo katował, a ty gdzieś będziesz ze mną w tej relacji.
No z drugiej strony też znając się nawzajem, wiemy, jakiego kto języka używa, bo ja na przykład też jestem dosyć bezpośredni, ale to nie znaczy, że zawsze mam złe intencje, nie? Mówiąc czy krytykując, prawda?
No ja staram się taką politykę i chcę taką kulturę firmy budować, która jednak nie daje przestrzeni na takie zachowania, nie? Czyli jakby ja przyjmuję ludzi i od razu widzę, kurczę, no on ma taki defekt. Ja jestem gotów podjąć to ryzyko. Otwarcie o tym mówię. Od razu, słuchaj, te rzeczy mi się w jakiś sposób nie podobają i chcę z tobą, chcę ci to zakomunikować i będę chciał o tym z tobą rozmawiać.
A dajesz im narzędzia, na przykład, nie wiem, czy umożliwiasz im skorzystanie z konsultanta, psychologa?
Zaczynamy taką serię z panią Barbarą, coachem i takim trenerem biznesowym, takich prywatnych sesji. Mamy na to otwarty budżet, więc kilka osób w miesiącu może sobie po prostu usiąść z taką osobą i porozmawiać. No bo tu już jest tyle osób też, że jakby...
I to jest mega rzadkie, Kuba. Naprawdę mówię to zupełnie szczerze, bo ja pamiętam, jak organizowaliśmy, jak robiliśmy razem warsztaty, to ty też w nich uczestniczyłeś, nie? Teraz opowiadasz, że były warsztaty na temat feedbacku, też w nich brałeś udział. Nie powiem, że niewielu, ale nie wszyscy szefowie firm są w stanie wziąć udział w takich warsztatach, bo uważają jednak, że no ja jestem tu szefem, a to im zróbcie tam tę zabawę, nie? Ty bierzesz udział w życiu firmy, mimo że jesteś jej właścicielem, założycielem, szefem, prezesem, prawda? Ale jakby identyfikujesz się z tym zespołem, bo wiesz, że to tylko zespołowo ma szansę zadziałać, nie? A otwarcie budżetu na konsultacje z coachem, psychologiem, no to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Nie każdy to robi.
Wydaje mi się, że dalej nie pójdziemy, jeżeli tego nie będę robił. Też, nie? Jakby to takie prozaiczne, nie? Że po prostu nie przeskoczymy na jakiś tam kolejny level, nie?
Jesteś też sportowcem. Jak ten sport przekłada się na... Okej, ale wiesz, no, żeby cokolwiek robić nawet amatorsko, czy biegać chociażby, to trzeba jednak wstać rano i tam ogarnąć pewne ruchy, żeby to się potem na coś przełożyło. A wiem, że masz też sukcesy, więc to nie jest tak do końca amatorskie. Jak to się wiąże z biznesem dla ciebie? Czy to jest tak, że dzięki temu, że ten sport jest, to masz tą równowagę w biznesie, czy dzięki biznesowi na przykład łatwiej ci jest w sporcie?
Wiesz co, no teraz to już tak głęboko przeniknęło, że nie wyobrażam sobie, żeby nie było brazylijskiego jiu-jitsu w moim życiu, nie? Jakby od kilkunastu lat to jest temat, który jest w takiej równowadze pomiędzy rodziną, firmą, a właśnie matą. I to jest taki kościół i miejsce, do którego się nie wnosi, na matę się nie wnosi telefonu. I ja sobie to strasznie szanuję i cenię, że mam taką przestrzeń, w której mogę się zresetować trzy razy w tygodniu. Dodatkowo mam tam ludzi, którzy mnie też prowadzą, trenera Karola Kanie, którego serdecznie pozdrawiam, katuje mnie dwa razy w tygodniu, także od tego by należało zacząć, że na pewno czuję się po prostu sprawniejszy, że już przez te setki tysięcy kilometrów, które przejeżdżam samochodem do klientów i załatwiać różne interesy, no to on mi po prostu pomaga. A to jest taki zajawkowicz, który wymyśla tak abstrakcyjne ćwiczenia, których nigdzie indziej bym nie był w stanie, poznać, zobaczyć i tak dalej, więc...
Czyli fizycznie cię to jakby wzmacnia, ale też przekłada się na głowę, na psychikę?
Wiesz co, no każdego dnia, tak? Jakby, wiesz, ja się czuję bardzo szczęśliwym człowiekiem, nie? Oprócz tego, że no, mam firmę, która pędzi i zatrudnia już niedługo prawie 200 osób, no to nie wiem, na ile czasu może mi to... Jest to jakaś tam rutyna, nie? No, czy my już mamy 30 śmieciarek, czy będziemy mieli 40 śmieciarek, to ja wiem, że moja pozycja tutaj na rynku lokalnym jest bardzo dobra i tak naprawdę jesteśmy, mogę powiedzieć, w topce i ja mam w głowie bardzo konkretny plan. Myślę, że jestem świadomym przedsiębiorcą i sprawia mi to kupę radości. Natomiast no, nie chcę w życiu robić tylko i wyłącznie tego, żeby być najbogatszym nieboszczykiem kiedyś tam, nie? Więc wiesz, sport czyści głowę, nie? Mnie przynajmniej. I jak mam taki mętlik w głowie, to zawsze wiem, że w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 18 idę na matę i tam sobie tą głowę wyczyszczę, nie? Absolutnie nie da się w trakcie treningu myśleć o innych rzeczach, bo od razu po prostu dostajesz w pierdol.
Jesteś sam z trenerem, czy też w większej grupie?
Wiesz co, we wtorki i w czwartki, tak mamy na sztywno umówione z Karolem, że od 7 on jest dla mnie i tam prostuje mi przez różne ćwiczenia ten kręgosłup mój obolały. A w poniedziałki, środy i piątki to są zajęcia grupowe z innymi. Także no, płaszczyzn jakby nie chcę namawiać, bo jak ktoś nie lubi, nie chce, to wydaje mi się, że to nie jest tutaj podcast, nie jest przestrzeń nagranie do tego, żebym kogoś namawiał. Natomiast ja sobie nie wyobrażam życia bez tego, nie? Takie wymiary, wiesz, tego wydaje mi się, że... Bo pytałem cię o to, o co będziesz pytał i długo się zastanawiałem, co można najbardziej takiego jakby zajawkowego powiedzieć o sporcie, co ten sport daje. to wymieniłbym oprócz tych walorów zdrowotnych, nie? Mhm. Że widzę już, jak część moich znajomych się gdzieś tam sypie zdrowotnie, emocjonalnie, a jestem, mhm. wiesz, jestem uśmiechnięty, mhm. i mimo tych niepowodzeń czasami po prostu wstaję i jest naprawdę super, nie? Moje, mam czystą głowę. Ale to jest też akceptacja porażki. Mhm.
Ale może i skupienie, bo jak piliśmy kawę u ciebie przed tym nagraniem, to opowiadałeś o takiej sytuacji, że miałeś pomysł, nie wiem, czy mogę powiedzieć o tym salonie, że tak. miałeś taki pomysł, że jak płacisz za masaż ileś pieniędzy, to sobie otworzysz salon masażu.
Tak.
I, no i otworzyłeś ten salon, ale się okazało, że to kompletnie nie wypaliło biznesowo, tak. no bo i zamknąłeś. Nie bałeś się tego, nie? Nie wiem, czy to była porażka, czy nie, natomiast jakby uciąłeś to dlatego, że skupienie chcesz mieć na tym biznesie, w który wierzysz najbardziej, tak?
Tak, ale tak. Mhm. Natomiast ten sport, wiesz, z takimi porażkami, takie małe porażki na treningu, to jest praktycznie rzecz ciągła, nie? Mhm. Jeszcze jak trenujesz w takim klubie, którym wszyscy są nastawieni na ostre napierdalanki, mhm. i cały czas jeżdżą po zawodach, tłuką się i cisną do przodu, to jakby to, że dostaniesz w ciry na połowie sparingów, jest wpisane w to, że tam mhm. po prostu przychodzisz, nie? I nie ma wyjścia, nie? Będziesz po prostu przeciorany przez tą, mhm. Przez tą matę. Jakby musisz to zaakceptować, nie? Mhm. Zupełnie mnie się przestawiła głowa, nie? Że
czyli są potem po prostu w biznesie też to akceptujesz, jak ktoś mówi nie, albo nie mogę, albo coś tam, tak?
Po prostu wiem, że i w biznesie nie będę najlepszy, i mhm. na tej macie, i to nie tylko ja, ale obserwuję też tych moich mentorów sportowych mhm. i trenerów, i w brazylijskim jiu-jitsu nie ma tak, że nie ma gościa na gościa, nie? Mhm. To jest kwestia czasu, nie? Może ktoś przez jakiś czas jest na topce, albo po prostu startuje w lokalnych zawodach, ale jedzie gdzieś na jakąś arenę międzynarodową, mhm. a jak już zdobył wszystko, jakieś tam medale w lokalnej społeczności w kimonie i nagle zdejmie to kimono i startuje w zawodach mhm. nogi bez kimon, to okazuje się, że dostaje w ciry i tyle, nie? I po prostu musisz.
I to samo jest w biznesie, nie?
I to samo jest w biznesie, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Więc wiesz, no, startowaliśmy, kiedyś bym się po prostu totalnie rozkładał na pewnych tematach, a dzisiaj uznaję, że no, mój pracownik nie dopatrzył wszystkiego, ale ja na macie też czasami mam mm-hmm. takie sytuacje, że wydaje mi się, że startuję z jakimś amatorem mm-hmm. do sparingu, mm-hmm. a on mnie gdzieś po prostu zaskoczył, nie? Mówię, kurde, nie? No przecież to się nie powinno zdarzyć, a ja mam gorszy dzień.
No
tam...
właśnie, i to, może to ci pozwala też akceptować te porażki czy błędy twoich ludzi, nie?
Mieliśmy nawet seminarium, kolega organizuje takie krótkie zajawkowe obozy w górkach wielkich i tam wielokrotnie też taki bardzo mocny czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, Maciek Kozak, mówił, że po prostu musisz zaakceptować jakąś tam pozycję, która jest mhm. dla ciebie niekomfortowa mhm. czy gorsza. Tak? Mhm. Akceptujesz to, ale na swoich zasadach. Tak? Mhm. Nie, to tak biznesowo się przełożyło i to jakby sobie gdzieś tam, mówię, to fajnie można przełożyć na mhm. na życie zawodowe, że no, akceptujemy to i już. Mhm, musimy się w tym odnaleźć szybko, jakby przestawić myślenie. Nie da się nic z tym nie zrobić, no bo walka toczy się dalej. Ale też życie się toczy dalej, nie? Więc jakby nie.
Super, super. Dla mnie też ogromna inspiracja to, co powiedziałeś teraz, bo to też i na życie osobiste się przekłada, nie? Czyli wiesz, nie muszę sobie robić sztucznych ust albo wydłużać kości, bo po prostu jestem, jaki jestem i dzięki temu mogę skupić się na tym, co najbardziej mnie kręci, nie?
Wiesz, no w tym sporcie jednak właśnie zajęcia z udzielania wiadomości zwrotnej prowadziliśmy z Rafałem Miłkiem Chodoryskim, którego ja poznałem na macie, nie? Całkowicie przypadkiem, nie? Więc oprócz tego wymiaru sportowego to jest to bardzo fajne dla mnie, że ja tam poznaję po prostu super ludzi, nie? To bardzo rzadko są przedsiębiorcy, czy nie ma ich tam po prostu jakieś, nie jest to jak na konferencji biznesowej, czy na targach jakichś branżowych. Natomiast to jest super oddech, nie? Super jest, wiesz, kiedy przychodzi jakiś 20-latek, jakiś millennials, czy taki gość, którego na co dzień nie miałbyś jak z nim pogadać, a tam możesz wymienić myśli i czasami mi się po prostu gęba otwiera, mówię, ja pierdzielę, jak on myśli, nie? Zupełnie inaczej niż ja, nie? I potem sobie mówię, no zupełnie nie jest tak, że on myśli gorzej, nie? No tylko ich tam jest iluś, takich młodszych, starszych i możemy sobie na luzie po prostu pogaworzyć, nie? To jest taka przestrzeń, gdzie możemy to zrobić. Jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz w brazylijskim jiu-jitsu. Też mój kolega o tym mówił w podcaście takim związanym z chwytanymi sportami walki, że To jest zdrowa dyscyplina, jeżeli chodzi o ludzi, nie? To nie są ludzie, którzy mają jakąś zajawkę do jakiegoś super, mogę użyć tego zwrotu, melanżowania, tak? Takiego imprezowania. Bardzo fajnie się spędza czas z nimi, nie? Bo jedziemy na obóz sportowy, to jest obóz sportowy, nie? To po prostu robimy 3 treningi dziennie, w międzyczasie śpimy, regenerujemy się, głowa potem zaczyna pracować na wyższych obrotach. Czy ona jest z ciebie też dumna, że przychodzisz po prostu lepiej wyglądając, nie? Okay. A nie jak tam po prostu po jakimś weekendzie z kumplami, nie? Więc obserwuję moich kolegów, którzy grają w jakichś ligach okręgowych, gdzieś tam czasami się spotykają na jakieś mecze nieformalne, no i wiem, co się dzieje po tych meczach, nie? Czy widzę, jak oni funkcjonują po tym, że tam kilka dni do tego dochodzą i nie są to kontuzje sportowe.
Okay.
Po takim wydarzeniu weekendowym. Natomiast tutaj to jest naprawdę taki poziom, który daje ci też taką pewność, że po prostu jedyne, co ci się może stać, to jakieś potłuczenia i tak dalej, ale na pewno nie będziesz gdzieś sprowadzony na złą drogę, jak to często się w tej polskiej kadrze piłki nożnej zdarza, że tam częściej się słyszy o udanym melanżu niż udanym meczu, nie?
Albo wspomagaczach, nie? Czyli znów skupienie, prawda? Na czymś konkretnym. Kuba, a jaki parametr jest dla ciebie najważniejszy w funkcjonowaniu firmy? No bo firma jest już na tyle duża, że nie jesteś w stanie tak przyjść po prostu i zobaczyć, jest dobrze, nie, jest dobrze. Tylko no, pewnie patrzysz na jakieś wykresy, nie wiem, tabelki. Który z parametrów jest dla ciebie kluczowy, żebyś poznał, że firma faktycznie idzie w dobrym kierunku?
Nie przygotowałem się. Miałem chwilę. Okay. Nie wiem, nie ma jednego.
No to okej, okay. No to jakie, nie wiem, 2-3, może to jest jakiś miks wskaźników. No bo na pewno po, nie wiem, po stanie konta większość ludzi mówi, tak, widzę, czy jest dobrze, czy nie, ale tak naprawdę można mieć bardzo drogi biznes, ale niskomarżowy albo odwrotnie, więc to nie do końca jest dobrym wskaźnikiem, prawda?
Wiesz co, no u nas jest kilka działów, które każdy z nich, każdy z tych działów zajmuje się w jakiś sposób gospodarką odpadami. Jednak w codziennej pracy odbiór odpadów komunalnych w żaden sposób nie przenika się biznesowo z regranulacją tworzyw sztucznych.
Czyli to są jakby dwa osobne biznesy.
Więc można powiedzieć, że jakby je rozdzielić, to będą to dwa osobne biznesy, w których pracują osobni ludzie i oni na takich właśnie jakichś szkoleniach i takich spędach firmowych się poznają. Natomiast się to nie przenika, nie? Więc tych parametrów u nas dotyczących wydajności i linii produkcyjnej. Oczywiście patrzymy, ile ona produkuje, czy produkuje te 1200 kg na jednej wytłaczarce w skali godziny, jak się to przekłada. Zaczęliśmy bardzo mocno patrzeć. To jest też taki rok dla mnie związany z liczeniem kosztów. Nie? Patrzymy na to, ile trwa przestój, dlaczego jest ten przestój i jak to można zoptymalizować i zmniejszyć ten koszt. W śmieciarkach patrzymy na to, ile dziennie jest koszy podniesionych, ile jest wysypanych, jak się to przekłada też potem na wynik finansowy. Jeżeli chodzi o takie działania miękkie, no to ja patrzę na retencję ludzi, na to, ile ci ludzie u nas pracują, analizuję to, czemu ewentualnie odchodzą, czy czemu chcą do nas przyjść. I
dużo masz rotację?
Zależy gdzie.
A może inaczej, czy to jest coś, czym się musisz zajmować, czy to jest po prostu taka naturalna selekcja?
Myślę, że naturalna. Myślę, że naturalna. Więc nie ma jednego czynnika. Jakoś ostatni rok mieliśmy strasznie trudny po uruchomieniu nowej linii, jeżeli chodzi o finanse. Ja mam w sobie taki bardzo duży spokój. Widzę, że jakby absolutnie bytność firmy jest niezagrożona. Mamy super zespół, który bardzo dobrze pracuje i jakby zaakceptował chyba to już, że ja, czy zaakceptował, widzi to, że ja daję tą przestrzeń na popełnianie błędów, więc szukamy nowych możliwości. Przez to, że szukamy nowych możliwości, to nic nie jest na sztywno zafiksowane na jakiś bardzo długi okres czasu, tylko mówimy, że zawsze możemy wrócić do tego tematu, jak wykonamy jakiś tam test, próbę, sprawdzimy, czy w ten sposób możemy się rozliczać, czy w ten sposób możemy pracować, czy w ten sposób może ta firma wyglądać wewnątrz, czy na zewnątrz.
Czyli włączasz ludzi w firmę, nie? W pracę firmy.
Coraz bardziej, tak. Staram się kierować takimi bardzo prostymi zasadami, i takie zasady tworzyć, tak żeby tych ludzi tam, gdzie się da, to zaangażować, żeby oni byli własnymi szefami, nie? Mhm. Jeżeli gdzieś widzą te obszary do tego, żeby pracowało im się lżej, a nie jest to jakimś tam negatywnym skutkiem, to ja na to jak najbardziej jestem orędownikiem takich systemów. Nie? Testujemy teraz system wydajności pracy samochodów nowy. Testujemy zmianę sposobu serwisu linii regranulującej. Także to cały czas ewoluuje i na takie efekty patrzymy. Jakby ilość faktur wystawionych, ilość kart przekazania odpadu nam rośnie rok do roku, mimo że wynik finansowy w 2022 był super, nigdy takiego dobrego nie było, w 2023 dla odmiany nigdy takiego złego nie było. Natomiast no, gdzieś cały czas mamy nowe, można nazwać, projekty, czy planujemy rozbudowy, rozliczamy nowe dofinansowania, także obytność, jestem, tak jak mówię, już bardzo spokojny. A jeżeli chodzi o jeden parametr, to ja nie jestem w stanie go wskazać. Nie?
Moglibyśmy tak pewnie jeszcze długo rozmawiać, tym bardziej, że pewnie z tobą zawsze się długo rozmawia. Pamiętam nasze rozmowy o drugiej w nocy, jak oglądaliśmy nową halę. Tak. I to jest mega cenne. Natomiast konwencja tego podcastu jest taka, że około pół godziny on trwa. Dlatego muszę ci zadać ostatnie pytanie, nad czym ubolewam, które zadaję wszystkim. Czyli jedna taka rzecz lub sytuacja w twoim całym życiu prywatnym, zawodowym, która nauczyła cię najwięcej? To co to było?
Jedna sytuacja, która mnie nauczyła najwięcej z życia zawodowego, osobistego czy sportowego, jak
może
to nazywałeś,
łączyć?
Obojętnie, tak? O, może się tak wynurzę trochę, bo nigdy się nie spodziewałem, że będę... Zresztą zawsze pytasz o to w swoich podcastach, a ja tak. Się nie przygotowałem, żeby...
Może nigdy nie dosłuchałeś do końca.
Nie. Było tam kilka takich osób, które rzeczywiście mnie mocno zaintrygowały.
Okay.
Natomiast bardzo dużo mnie nauczył, bo pytałeś o to sportowe, więc pozwolę sobie to połączyć. Ja w zawodach startuję od 3 lat. W 2000, w tym... Nie, w tym sezonie, który się właśnie zakończył, tylko w 2022 startowałem więcej i bardzo dobrze mi szło. Jakby byłem przekonany, że dostanę awans na wyższy pas i pojechałem na Mistrzostwa Polski, które odbywają się jak to mistrzostwa raz w roku i dostałem sromotny wpierdol w ciry. I to w kategorii otwartej w pierwszej walce, więc trochę bez sensu. Mimo wszystko i jakby do końca tak gdzieś pod skórą myślałem, że dostanę awans na wyższy stopień. Byłem potem mocno zdziwiony, że trenerzy mnie nie nominowali. I musiałem na to rok ciężko pracować, nie? I teraz dopiero w tym sezonie, w 2023, startowałem mniej, ale wszystkie walki udało się powygrywać. I tak z tego przynajmniej, jak tam kadra trenerska mówiła, no to wszyscy jednogłośnie zdecydowali się po Mistrzostwach Polski, że dostałem nominację na purpurowy pas, za co też im bardzo dziękuję. Niemniej jednak bardzo dużo pokory i też mogę to przekuć na takie zawodowe podwórko, że po prostu trzeba uszanować to, co mówi trener i to, co mi się wydaje, że jestem...
Czy rynek, nie?
Czy rynek, się. Tak. Tak jak po przegranej pierwszej walce, jak wchodziłem, ja byłem totalnie zszokowany, nie? Jak myślałem, że sprałem tam kilku gości na jakichś lokalnych wydarzeniach, to, że te Mistrzostwa Polski to jest już w zasadzie formalność, nie? A tu po prostu wchodzisz pewny siebie i dostajesz manto i musisz się w tym jakoś tam odnaleźć. Więc to też jest taka... To była bardzo cenna nauczka i też mogłem powiedzieć, zamykam firmę, tak jak kiedyś mówiłem, czy że biorę i już więcej nie trenuję, bo nie zgadzam się z decyzją kadry trenerskiej. Tak. Po prostu odpuszczam to i mówię, dalej nie będę chodził, bo po prostu oni są fuj, czy oni są jacyś tam, oni to widzą inaczej niż ja i nie będziemy tego robili, nie? Więc bardzo dużo mnie to wydarzenie sportowe, ale też zachowanie tych ludzi, tak jak po prostu jakby, ja nie śmiałbym ich pytać, dlaczego jest taka decyzja, że nie dostaję tej nominacji, ale muszę wewnętrznie podjąć działania do tego, żeby się wykazać, że będę ostro trenował przez cały rok, startował w zawodach, wygrywał te poszczególne walki, no i dzięki temu na pewno, tak jak inni dostają awanse, ja też dostaję. Natomiast to jest taka nauczka dla mnie i staram się ją też przekazać i swoim dzieciom, i tu w firmie, no nie wszystko. Mamy dzisiaj bardzo krótkie ląty i bardzo szybko chcemy tej gratyfikacji finansowej i gratyfikacji.
No, przez to scrollowanie, nie? I komórki.
Podejrzewam, że podstaw tego zachowania jest bardzo dużo, no ale jakby widzę to na co dzień u swoich podwładnych, u swoich partnerów, że no wszyscy liczą na to, czy bardzo dużo ludzi liczy na to, że ta gratyfikacja będzie natychmiastowa, nie? Natomiast u nas w branży też jest tak, że zanim coś się po prostu wykluje, zrodzi, dostanie nowe zamówienie, nowy przetarg, mija dużo, dużo, dużo czasu. Tak samo jest w tym sporcie. Nie dostaniesz od razu czarnego pasa. Mimo, że niektórzy bardzo chcą, ja też myślałem, że dostanę nominację.
Jak biznesowo tyle mam, a tu pasa nie dostanę, nie?
No, czy nawet się go kupić nie da, nie? Po prostu. Nie,
jak
nie
gazele, nie? Biznesu.
Tak, jak gazele biznesu, czy jakieś tam inne order. Więc tak, to jest taka kompilacja cierpliwości zawodowej. Było mi bardzo miło na koniec tego sezonu sportowego, że dostałem tą nominację, a to się też połączyło z tym, że dostałem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego decyzję na recykling, pozwolenie na przetwarzanie 12 tysięcy ton folii na pełnowartościowy granulat, więc miałem takie 2 tygodnie. Mówię, Boże, ile trzeba było czasu, ile trzeba było chodzić do tego urzędu, ile dokumentów donosić, też za to osobiście odpowiadałem, to kluczowa sprawa dla firmy, też ze względu na dofinansowanie tej inwestycji. I połączyłem sobie bardzo te dwa wydarzenia związane z tym, że no nic nie przychodzi łatwo i na pas czekałem rok, na decyzję czekałem, na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego czekałem 1,5 roku, nie? Mimo, że wydawało się jedno i drugie takie banalne, proste i na wyciągnięcie ręki.
Ogromnie ci dziękuję za tą rozmowę.
Ja również.
Super się z tobą rozmawia, jak zwykle. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że prawdopodobnie podoba wam się ta treść. Jak chcecie więcej takich treści, to po prostu wystarczy zasubskrybować ten kanał. Dziękuję bardzo, Kuba.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam cię na stronę instytutdp.com. Pozdrawiam. Tomasz Król.